Książki i film, gry i komiks, klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko co mroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na necropolitan.blogspot.com. Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 22 listopada 2014 roku. Słuchacie właśnie czwartego epizodu nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z wami Szymas oraz jego kolejny już w tym miesiącu gość specjalny. Znacie go na pewno z bloga Jerry's Tales, a także z podcastów Alchemia Gier, Masa Kultury i wielu, wielu innych występów gościnnych. Otóż jest ze mną Michał Rakowicz, czyli Jerry. Witam cię serdecznie.
Witam cię również serdecznie i dziękuję za zaproszenie do podcastu.
Cała przyjemność po mojej, a właściwie po naszej stronie, mojej i słuchaczy. I właśnie, drodzy słuchacze, tydzień temu mogliście posłuchać o halloweenowym maratonie w Multikinie. Dziś pozostaniemy przy tematach filmowych i porozmawiamy sobie o produkcji, która na polskim rynku jest już bodajże od jakiegoś roku, ale ja obejrzałem ją akurat także na maratonie, przy czym nie w Multi, a w Heliosie. I chodzi o Bizancjum. My story can never be told. I write all I know of it. And then I throw the pages to the wind. My mother lives on human blood and has done for two centuries. There is a code that we survive by, Eleanor. Keep it. Eleanor's written a story. In her story, she says that she lives with vampires. She is an aberration. We are a brotherhood. There are no women amongst us. We should not permit her to survive. Close your eyes. There comes a time in life when secrets should be told. You've got secrets, haven't you? Bizancjum, które no, zostało nakręcone w 2012, ale na polski rynek weszło w 2013. I teraz, Jerry, ty też oglądałeś ten film jakoś niedawno, czy może już w czasie premiery, ten rok temu?
Jest to relatywnie niedawno, dlatego że w momencie, kiedy była premiera Bizantium, ja słyszałem bardzo dużo mieszanych i raczej takich niepochlebnych opinii. I to spowodowało, że zrezygnowałem, szczerze mówiąc, świeżo po premierze i oglądałem go dopiero niedawno. Natomiast powiem ci szczerze, że ten film na maraton filmowy to jakiś w ogóle szalony pomysł. Ktoś miał, żeby go wrzucić.
I to jeszcze był ostatni film na maratonie, co też było dość ciekawe.
No nie, no to pomysł absolutnie wariacki.
No niestety muszę się zgodzić, ale może nim wyjaśnimy, dlaczego tak dziwnie zaczynamy, może powiedz mi jeszcze tak na wstępie, jakie jest ogólnie twoje podejście do filmów o wampirach? Czy masz jakiś, nie wiem, ulubiony typ wampira w filmie, czy wolisz te wampiry takie, te bardziej współczesne, że tak powiem, czy te bardziej klasyczne, czy takie bardziej arystokratyczne, czy bardziej waleczne? Jak to z tobą jest?
Znaczy, wiesz co, ja ogólnie lubię filmy o wampirach i tematykę wampiryczną, dlatego że odnoszę takie wrażenie, że to jest bardzo wdzięczny temat horrorowy. I jeżeli chodzi o te takie klasyczne monstra, to chyba wampiry to jest dla mnie taki najfajniejszy i najciekawszy temat, dlatego że można z nim relatywnie dużo zrobić. Wiesz, jeżeli chodzi o zombie, teoretycznie są, można mieć jakieś tam różne wariacje, ale wszystko i tak się sprowadza do tego samego. A na przykład taki wampir, no tutaj podejścia już naprawdę mogą być bardzo, bardzo różne, różnie poprowadzone i u mnie to bardzo dużo zależy od wykonania i pomysłu konkretnego twórcy, bo ja lubię i takie wampiry absolutnie, wiesz, pierwotne i drapieżne, nie wiem, jak chociażby w miasteczku Salem, były i można było zobaczyć je w ekranizacji Toby Hoopera, ale lubię też takie wampiry, wiesz, bardziej takie romantyczne, czyli na przykład Dracula w różnych wersjach. To jest dla mnie historia, która nadal się jakoś tam sprawdza i trzyma się mocno. Ale to mówię, to wszystko zależy od tego, jak twórcy poprowadzą swoją opowieść i od bardzo konkretnego przypadku. No bo umówmy się, że temat jest nośny, ale też łatwo można go spieprzyć.
Oj tak, nie ma co ukrywać, właśnie tak to wygląda i w sumie to wychodzi na to, że mamy podobne nastawienie. Ja miałem taki okres w swoim życiu przed kilkoma laty, że oglądałem strasznie dużo filmów o wampirach i też zacząłem tak w miarę chronologicznie to oglądać. Zacząłem od Nosferatu, tego pierwszego, potem tego drugiego i od Drakuli pierwszego i drugiego, potem przez tę najbardziej znaną ekranizację. I też masę innych filmów z wampirami, połyskliwą skórę, wiadomo, Blade, Underworldy, wszystkie rzeczy. I też w sumie nie mam jakiegoś ulubionego typu. Te takie wampiry arystokratyczne, na przykład właśnie w wywiadzie z wampirem mi się podobały, ale to chyba nie jest mój jednak ulubiony typ. Wolę jednak te bardziej pierwotne. I to i zarówno w filmie, jak i w literaturze. I teraz właśnie ten film, o którym mówimy, Bizancjum, to jest film Neila Jordana, czyli reżysera wywiadu z wampirem. I tak się nastawiałem na coś w sumie dość poważnego, znowu z tym wątkiem trochę tragicznym, tak właśnie jak w Drakuli, czy w samym wywiadzie, taką historię tego patetycznego wampira, coś w tym stylu. I no właśnie, dostałem coś, może i w teorii to miało tak wyglądać, ale jednak coś zupełnie innego. I w sumie teraz tak się zastanawiam, nawet nie wiem, jak zarysować tę fabułę. Masz jakiś pomysł na to?
Znaczy, wiesz co, bo fabuła mi się wydaje jest w sumie bardzo, bardzo prosta. Tu się wiele nie da powiedzieć, szczególnie jeżeli nie chce się zaspoilerować jakby całości historii. Mamy dwie jakieś kobiety, nie wiadomo czy początkowo, czy to matka i córka, czy to siostry, czy co je w zasadzie łączy, które okazują się być wampirzycami i uciekają przed kimś, czy przed czymś, też na początku tego nie wiadomo. No i od cały zarys fabularny. Nie wiem, czy się więcej, wiesz, da tutaj coś wykroić jakby z tego głównego wątku, no bo mówię, tutaj ta historia jest w założeniach, mi się wydaje, bardzo, bardzo prosta.
No rzeczywiście, no to może na początek jeszcze bez spoilerów to by zupełnie wystarczyło. Jeśli mamy te dwie bohaterki, dwie, już powiedzmy, wampirzyce, bo tu nie ma co się bawić w tajemnice. I takie wampirzyce w sumie, nie wiem, typowe, nietypowe. Ta jedna taka trochę bardziej drapieżna, waleczna. Ta druga taka, no dla mnie trochę nijaka. Niby z jakimiś tam regułami etycznymi, ale nie wiem, to do mnie zupełnie nie trafiło. I właśnie już tak zaczyna się w moim odczuciu jednak słabo. Już nie będę ukrywał, średnio mi się ten film podobał, przynajmniej jako film grozy lub też film o wampirach. I potem w sumie nie jest wiele lepiej. Poznajemy te bohaterki, teoretycznie wydaje mi się, że chciano zaprezentować jakiś dramat tych postaci. Właśnie dramat, jeżeli chodzi o relację, która ich łączy, dramat tej ucieczki przed teoretycznie czymś, kimś o wiele silniejszym od tych dwóch bohaterek i ogólnie dramat istnienia wampira we współczesnym świecie. Jedna bohaterka zmuszona jest, znaczy teoretycznie jest zmuszona, bo na logikę mogłaby robić cokolwiek innego, ale w filmie sugeruje się, że jest zmuszona do bycia prostytutką, by przetrwać, by zarobić pieniądze i by jakoś po prostu żyć w tym współczesnym świecie. Druga natomiast ma swoje etyczne zasady, pije tylko krew starszych osób, które są gotowe umrzeć. Jak gdyby funduje im taką wampirzą eutanazję. I ta druga bohaterka w sumie nie robi niczego, tak się włóczy po mieście, czasem chodzi do szkoły na jakieś zajęcia i rozkminia swoje własne życie, zastanawia się nad wszystkim, co ją w życiu spotkało i opowiada o tym na lewo i prawo, chodząc po tym mieście. I nie wiem, czy ty dostrzegłeś w tym jakiś dramat, czy właśnie tak poczułeś tego bardziej obojętnie? My mother did 3 things for me. 1. Come then. She spared my life the day that I was born. Don't. I won't. 2. She paid for my upkeep on her knees and on her back. Kiss me. Why? In celebration.
of my wickedness. And three, she gave me the story I can never tell.
Ja ci powiem tak, że to ten początek moim zdaniem on jest całkiem niezły jeszcze. Do mnie jakoś to tam trafiło, bo sama pierwsza część tej historii to jest, mam wrażenie, takie trochę połączenie takich wątków dramatycznych właśnie, które, nie wiem, zaserwował nam chociażby wywiad z wampirem, zderzone właśnie z bardziej taką, no, prostą grozą, czy taką właśnie, wiesz, pierwotną grozą wampira. No bo tak jak mówisz, no ta starsza, czyli Klara, jeżeli ja dobrze pamiętam, no to jest taka wampirzyca, no, bardziej siłowo podchodząca do różnego rodzaju konfliktów, nie bojąca się walki, pogodzona jakoś tam, mam wrażenie, z tą swoją wampirzą naturą. Natomiast ta druga, tak jak mówisz, no ona ma tam jakiś kodeks etyczny, ale to mam wrażenie, że to jest wszystko właśnie takie, no, pokazana jakaś tam, nie wiem, jej walka z zaakceptowaniem tego swojego mrocznego ja. I to jakoś mi się na początku wydało w miarę interesujące i odnoszę wrażenie, że tu można było wykroić z tej historii zdecydowanie więcej niż twórcom się udało, ale to jest kwestia tego, że po prostu cały ten film poszedł w jakiś, mam wrażenie, zupełnie błędny kierunek, bo zamiast jakby skupić się na tym, co mówię, na początku no, miało znamiona jakiegoś potencjału ciekawego, twórcy poszli w zupełnie innym kierunku i zamiast się skupić właśnie na tu i teraz i na tym takim dramacie, mam wrażenie, niepotrzebnie zupełnie poszli w kierunku takiego origin story, co one tam robią i tej podbudowy historycznej, która jakoś teoretycznie jest uzasadniona, no bo trzeba było powiedzieć, dlaczego one są ścigane w zasadzie i o co chodzi. Ale to wypada po prostu moim zdaniem bardzo, bardzo słabo.
Właśnie tak, bo zaczyna się od tego niby dramatu, tej walki, ucieczki, a tak naprawdę potem tej ucieczki w ogóle nie widać, bo nasze bohaterki prowadzą osiadły tryb życia, właśnie zatrzymują się w tym miejscu, w którym je poznajemy. Do tego mamy strasznie wielki wątek tej historii, ten właśnie origin story naszych bohaterek. I jeszcze jakieś absurdalne wątki romansowe, jakiś paranormal romans się w to wkrada, który jest tak sztuczny i tak dziwny. Nasza bohaterka poznaje jakiegoś randomowego chłopaka. W ogóle najpierw wchodzi do randomowego lokalu, zaczyna grać na randomowym pianinie, gra sobie, podchodzi do niej jakiś przypadkowy chłopiec, zagaduje ją i potem ona po prostu odchodzi, ignoruje go. Ukrywa się gdzieś pod jakimś mostem, bo się nie ukrywa. Ona sobie tam gdzieś siada na murku. Ten chłopiec wpada na nią, mówi dzięki, że poczekałaś, chociaż ona stwierdzi, że na niego nie czekała, że niby to jest przypadkowe spotkanie, co też nie ma żadnego sensu, bo bohaterowie tutaj co chwilę wpadają na siebie przez przypadek. Potem mamy kolejne takie zupełnie przypadkowe spotkanie, które już popada w totalny absurd, bo nasza bohaterka przez przypadek przewraca naszego chłopca. Chłopiec się przewraca i zaczyna krwawić. Zaciął się w rękę, ale tak się zaciął, że po prostu tryska krwią na lewo i prawo. Biegną sobie ulicą. W ogóle zaczyna się robić tak wręcz komediowe. Naprawdę myślałem, że to pójdzie przez chwilę w stronę komedii. Już zacząłem się śmiać, bo tak, Boże, ta krew tryska, ta w ogóle się tym nie przejmuje. W ogóle znowu wpadli na siebie zupełnie bez sensu. A ten wątek, no, jest tak zły i poświęcono mu tak wiele czasu, że no, aż brak mi słów.
Nie, bo tutaj, wiesz, chyba twórcy sobie po prostu zupełnie nie poradzili z własnym pomysłem, bo ja ten wątek, jak zacząłem go obserwować, to on jest taki straszliwie szyty grubymi nićmi i to jest taka kalka wszystkich znanych, wiesz, horrorowych motywów i takich wątków romantycznych, jeżeli chodzi o wampiry, nie? Bo mamy od razu na dzień dobry właśnie ten taki dramat niezrozumienia, gdzie, nie wiem, ona spotyka jakiegoś wyalienowanego chłopaka. Mamy od razu przecież ten konflikt polegający na tym, że o, tutaj chłopak krwawi, a ona musi się powstrzymać, żeby nie napić się krwi i nie ulec swojej naturze. I tak dalej, i tak dalej.
Ale on mógł się zaciąć, nie wiem, jakoś tak lekko, a nie musiał po prostu, upadając z rowerem, rozwalić sobie, nie wiem, tętnicy, czy
nie, no czegoś. Ale to jest właśnie to, że twórcy chyba tutaj po prostu sami sobie nie poradzili z własnymi pomysłami. No bo wiesz, tutaj jak o tym filmie jest ciężko mówić, unikając po prostu zżymania się na te wszystkie takie głupotki. No bo na przykład dla mnie takim jednym z podstawowych takich dziwnych rzeczy jest chociażby to, co wspomniałeś, że po tej początkowej ucieczce, to w zasadzie tej ucieczki nagle nie ma. I teraz twórcy, pokazując nam, wiesz, dramat w jednym, tak na dobrą sprawę, w jednej lokacji, z drugiej strony próbują nas przekonać, że te bohaterki uciekają przez 200 lat i uciekają z sukcesem, no bo ktoś się próbuje zabić, a minęło 200 lat i nadal żyją. No i samo to już jest, zobacz, jak kompletnie od czapy zrobione, nie? Że,
tak.
Że prowadząc taki tryb życia, jaki one prowadzą, to one po prostu nie przeżyłyby, podejrzewam, paru miesięcy, a nie 200 lat.
I do tego one prawie zostały złapane i ich kolejna ucieczka to jest, nie wiem, ile one mogły przebyć, kilometr, dwa dalej? Bo to tak moim zdaniem wygląda, że one jak gdyby uciekają z jednego miejsca i zatrzymują się po prostu dwa przystanki dalej, jeszcze w wesołym miasteczku. No i znowu, tak, ja w ogóle nie wiem, co się dzieje na ekranie. Jeszcze, myślę, że będziemy musieli wejść w pewne spoilery. Zresztą tutaj ta historia nie jest jakoś szczególnie, chociaż ona jest interesująca, bo zaskakuje na każdym kroku w gruncie rzeczy. Przynajmniej mnie zaskakiwała.
No jest jakaś ta historia zaskakująca, tylko że po prostu, po pierwsze, ona jest nafaszerowana głupotakami, po drugie, jest momentami okrutnie bazująca na takich sztampowych rozwiązaniach, i sam finał jest po prostu jakiś taki kompletnie do mnie nieprzemawiający.
Myślę, że wejdziemy w szczegóły, ale może gdyby ktoś jednak chciał to zobaczyć przed odsłuchaniem tego podcastu, bo jeszcze nie widział, a chce się sam przekonać na własnej skórze, z czym ma do czynienia, to może po prostu powiedzmy, czy polecamy, czy nie. Przepraszam.
Moim zdaniem to jest chyba film tylko i wyłącznie dla jakichś maniaków filmów o wampirach. Albo miłośników urody Gemmy Arterton, bo wygląda w tym filmie zjawiskowo. No i od strony takiej czysto realizacyjnej, no wiesz, ciężko się do tego filmu przyczepić. No jest zagrany spoko, lokalizacje są jakoś tam klimatyczne, całość wygląda fajnie, no tylko po prostu niestety nie sprawdza się zupełnie na tym takim absolutnie bazowym poziomie, czyli na poziomie historii, więc można, ale w sumie po co?
Okej, to rzeczywiście muszę się zgodzić, że strona audiowizualna, powiedzmy głównie wizualna, jest bardzo dobra i ujęcia i montaż też są naprawdę w porządku. Aktorstwo, znaczy nie wiem, czy można to oceniać, bo jednak te role są źle napisane po prostu i dlatego ciężko mi też ocenić, na ile kto dobrze zagrał, ale jednak Gemma Arterton prezentuje się dobrze. Ta jej jak gdyby tutaj młodsza towarzyszka Saoirse Ronan, nie wiem, czy tak to się czyta, ta dziewczynka z Nostalgii Anioła. Mm-hmm.
Tak, tak, tak.
I z Intruza też bodajże, z The Host. Ona też w sumie prezentuje się nieźle w tej swojej roli, tylko że ta jej rola moim zdaniem nie pasuje do tego świata i właśnie jest trochę zbyt abstrakcyjna. I jeszcze ten młody chłopak, on się nazywa w filmie Frank, to jest Caleb Landry. On zagrał Banshee w X-Menie pierwszej klasie, ale szczerze mówiąc nie poznałem go tutaj. On też całkiem nieźle odegrał swoją rolę, tylko jego postać też jest tak przerysowana, że niestety w ostatecznego z rachunku średnio do mnie trafia. I historia, moim zdaniem historia leży i kwiczy. Historia jest pretekstowa, jest pełna klisz, o czym już wspomnieliśmy i do czego za chwilę pewnie zaraz wrócimy. I do tego jest tam masa tak absurdalnych scen, że może w nagraniu tego nie słychać, ale gdy się to widzi w sali kinowej, czy nie wiem, na ekranie telewizora w domu, to po prostu człowiek powinien wybuchać śmiechem albo łapać się co chwila za głowę. Boże, co ja oglądam? Na co ja patrzę? Co to w ogóle jest? Jaki to ma sens? Jaki to ma związek z tym? Jakim cudem on wpadł na nią, znowu kolejnym przypadkiem? I tak dalej, i tak dalej. I dlatego ja jednak odradzam. Jeżeli ktoś kocha wampiry lub ogląda też gorsze filmy, to spoko, ale wszystkim innym to odradzam. A teraz może przejdźmy właśnie już do spoilerów i poanalizujmy sobie różne rzeczy, co?
Jak najbardziej, jak najbardziej.
Uwaga! Spoiler!
Dobrze, to już wspomnieliśmy o tych kliszach. Mamy tych klisz bardzo dużo i wszystkie są takie skrajne, że tak to ujmę, bo ten chorowity, słaby chłopiec właśnie też jest praktycznie opuszczony przez wszystko i wszystkich, jest dziwny, inny. Poznajemy go w jakiejś knajpce, w restauracji, gdzie stara się zaznajomić z obcą zupełnie dla niego dziewczyną, więc widocznie nie ma szczególnie wielu znajomych i do tego jeszcze odrzuca od razu na wstępie. Chłopiec jest chory na białaczkę, gdy rodzice widzą, że krwawi, no to no niby wiozą go do szpitala, tak, ale no myślę, że i tak nie przyjęli się jakoś szczególnie. Przychodzi jakaś zupełnie obca dziewczyna, a oni, o, jesteś dziewczyną Franka? O, to miło z twojej strony i tak dalej. Nie wiem, to wszystko jest tak skrajne.
Sam fakt, że w jednej z pierwszych scen, kiedy poznajemy właśnie tego Franka, dowiadujemy się, że jest chory na białaczkę i poznał wampira, no ja cię przepraszam bardzo, ale to jest tak po prostu oczywiste od samego początku, w jakim kierunku ten wątek będzie prowadzony, że, no nie wiem, to mówię, tutaj są pewne pomysły, które są interesujące i ciekawe i mam wrażenie, że tutaj chyba po prostu kompletnie scenarzystka, bo to jest dla mnie w ogóle rzecz absolutnie szokująca, że tą historię napisała kobieta, a dlaczego tak szokujące, to zaraz jeszcze może powiem. I to jest z tego, co ja widziałem w internecie, kobieta, która no, ma za sobą głównie jakieś tam sztuki teatralne i mówię, mam wrażenie, że chyba tutaj sobie po prostu kompletnie nie poradziła z przeniesieniem tej historii na taśmę filmową, no bo mówię, niestety wygląda ta opowieść pod wieloma względami jak właśnie taka zżynka z różnych nieprzystających do siebie w sumie elementów mitu wampirycznego i to mówię, ogląda się to naprawdę zupełnie jakoś dziwnie.
Oj tak, i ja już się zapętliłem przy tym pierwszym wątku romansowym, więc może przejdę do drugiego wątku, no nie do końca romansowego, ale też coś w tym stylu. Otóż Klara wiąże się z Noelem. I teraz Noel to jest facet, który przychodzi do niej jako do prostytutki w wesołym miasteczku. Zamierza skorzystać z jej usług na strzelnicy bodajże w otoczeniu pluszowych zabawek, ale nagle zaczyna płakać i mówi, że matka umarła mu kilka dni temu i że się załamał i nie wytrzymał na jej pogrzebie, czy nawet nie pojechał na ten pogrzeb.
Mom! She died.
Oh, I'm so sorry.
That was a funeral. I couldn't. You know, I ran away from it. I've not been out since.
I nasza wampirzyca w stroju dość wulgarnym zaczyna go pocieszać.
That your grief that shows how much you loved her. And love is a very good thing.
I ten facet potem już ze zdjętymi spodniami właśnie siada sobie obok tych pluszaków i zaczyna płakać. Obok stoi półnaga wampirzyca, no po prostu... I tak to się zaczyna, po chwili się dowiadujemy, że nasz Noel, że matka Noela miała pensjonat, właśnie tytułowe Bizancjum, i nasze wampirzyce postarają wprowadzić się tam. Oczywiście Noel od razu zakochuje się w Klarze, pozwala jej na absolutnie wszystko. Dziewczyny wprowadzają się do niego i otwierają w tym pensjonacie matki dom publiczny, burdel.
A wiesz, to jest jeden wątek romansowy Klary, ale przecież tutaj równie istotny jest ten wątek taki historyczny, który się, można powiedzieć, za nią ciągnie i który równie mocno jest nafaszerowany kliszami, gdzie mamy przecież tego kapitana Rudvena, granego przez Donnell Millera, takiego brutala, wulgarnego oficera, który no, zniewala, można powiedzieć, naszą Klarę, zmuszając ją do prostytucji, co się będzie za nią, jak już wiemy, dobrze ciągnęło przez najbliższe 200 lat. I mamy takiego jego przyjaciela, który podkochuje się w tej Klarze, ale tak nie za bardzo oponuje temu wszystkiemu, nie podejmuje jakiejś próby jej ratowania początkowo. I cały ten taki no, bardzo, bardzo mocno oparty na kliszach trójkąt no ciągnie się, można powiedzieć, przez te 200 lat i gdzieś tam jego finał właśnie no, będzie nam dane zobaczyć. No i tak jak mówisz, no te wszystkie wątki są jakieś takie niezgrabne i dziwne.
Tak, i zauważ, że ten wątek, ten origin story też miał być pełen tragizmu, bo chodzi o, teraz tak mówiąc poważnie, to chodzi o porwanie młodej dziewczyny, zgwałcenie jej, narzucenie jej, to jest nawet dosłownie powiedziane, że narzucam ci profesję, nadaję ci profesję.
I've given you your profession. Welcome to your adult life. Whore.
Zmuszenie jej do jak gdyby spędzenia reszty życia w domu publicznym jako prostytutka i no tak naprawdę przekreślenie jakichkolwiek perspektyw na lepsze jutro. A mnie to w ogóle nie ruszyło w kinie. To było tak źle przedstawione. Właśnie to patetyczne nadaje ci profesję i tak dalej. I w ogóle to przerysowanie tego złego Rudvena i późniejsza nagła przemiana w wampira, nie wiem, no moim zdaniem to coś poszło bardzo nie tak.
Ja nie wiem też, bo jak ja tak przygotowywałem się trochę do tego podcastu, to ja wyczytałem wtedy, że to jest adaptacja sztuki teatralnej. I wiesz, tak. Ja tak sobie pomyślałem, że nie wiem, czy cała ta historia, ona by się lepiej właśnie nie sprawdziła na deskach teatru, no bo cały ten romans i te wszystkie wątki, one są takie trochę teatralne, takie grubo ciosane i nie wiem, mam wrażenie, że gdyby tutaj trochę mimo wszystko tą historię skondensować, jakoś lepiej to poprowadzić, to by to lepiej wyglądało. A tak, no mówię, tutaj jest tego wszystkiego dużo, tych wątków jest mnóstwo, bo tutaj przecież liznęliśmy tak na dobrą sprawę tylko te kwestie romansowe, no ale przecież tam się już współcześnie też jeszcze dzieje dużo więcej. Mamy przecież jakąś tam akcję, te polowanie na te wampirzyce i tak dalej, no ale tak jak cały czas narzekamy, no niewiele z tego tak na dobrą sprawę wynika, a każdy, kto miał do czynienia w swoim życiu z kilkoma filmami o wampirach, albo ogląda w ogóle sporo kina, no to tutaj będzie widział no, zatrważającą ilość takich no, powtórzeń i ogranych, oklepanych schematów.
I to skrajnych schematów. Zauważmy, że na przykład do przemiany w wampira może dojść tylko w jednym miejscu, na bezludnej wyspie o skalistym brzegu. I nasi bohaterowie przy pomocy małej, zupełnie niedokładnej, beznadziejnej mapki trafiają tam bez żadnego problemu. Nieważne, kto ma tę mapkę. No po prostu sobie wsiada na łódkę i praktycznie tego sama wiezie. Nawet mamy jedną scenę, gdy ktoś z bohaterów chce dotrzeć na tę bezludną wyspę i po prostu leży sobie w łódeczce, chyba nawet ze złożonym żaglem, nie wiosłuje ani nic i wiatr jakoś sam go niesie, prąd sam go niesie na tę bezludną wyspę. Kolejny absurd. Do tego na tej wyspie pamiętasz scenę przemienienia Darvela?
Chyba tak, tak.
To pomijam ten sztuczny artyzm, gdy nasz bohater zamienia się w wampira w takiej kapliczce na tej wyspie, to nagle wody ze wszystkich strumieni wokoło, bo to takie wzgórze widzimy na ekranie i masę strumyków, to wszystkie te strumyki nagle zaczynają zamieniać się w strumienie krwi, co wygląda tak sztampowo, tak źle, tak kiczowato.
Ale powiem ci szczerze, że to jest chyba w ogóle sedno tego filmu. Jak ja go oglądałem, to tak stwierdziłem, że chyba autorka właśnie miała ten konkretny pomysł, że jest miejsce, które zamienia ludzi w wampiry i do tego dorobimy konflikt taki oparty na walce płci, bo też już jakby chyba pójdę w tym kierunku, czyli że tylko mężczyźni mogą stać się wampirami. I to, że nasze wampirzyce ścigane są przez wieki, to jest właśnie związane z tym, że Klara ośmieliła się poddać przemianie jako kobieta, no i w związku z tym ten męski zakon ją, na nią zaczyna polować.
How will you use this gift?
To punish those who prey on the weak. To curb the power of men.
A potem jeszcze swoją córkę przemieniła.
Tak. Natomiast to jest właśnie to, co ja powiedziałem na samym początku, że dla mnie to jest aż niewiarygodne, że za tym scenariuszem stoi kobieta. No przecież zobacz, jak ona traktuje te swoje bohaterki. Na dzień dobry, tak na dobrą sprawę, trochę ta Klara niejako na własne życzenie idzie przecież z naszym brutalnym oficerem, no bo to na samym początku to nie jest też tak, że wiesz, że ona to robi zupełnie wbrew swojej woli. Staje się tą prostytutką, później tak na dobrą sprawę w ramach jakiegoś tam chwilowego buntu staje się tym wampirem, no ale dla mnie po prostu to, jak te wampirzyce zarabiają przez wieki na życie, czyli że uznają, że jedynym sposobem na jakieś tam zapewnienie bytu sobie i córce jest prostytucja, no to jest dla mnie po prostu jakiś taki szczyt głupoty i taki szczyt po prostu jakiegoś braku pomysłu na tą historię, że to ja przecierałem oczy ze zdumienia, gdzie przecież to jest jeden z takich zupełnie takich podstawowych elementów zawsze w mitach o wampirach albo w ogóle w mitach o nieśmiertelnych, to jest zawsze taki fajny wątek, gdzie coś tam próbuje się z tym zrobić na zasadzie takiej, że no, będąc jednak nieśmiertelnymi, ci ludzie, nieważne czy to kobiety czy mężczyźni właśnie próbują, nie wiem, posiąść jakąś wiedzę, próbują czegoś się nauczyć i nawet jeżeli już, nie wiem, w którymś momencie są zmęczeni tą swoją nieśmiertelnością, jak ja zawsze przywołuję Kane'a z powieści Karla Wagnera, czyli takiego nieśmiertelnego barbarzyńcę i czarownika, który już w którymś momencie po prostu jest tak zmęczony ilością wchłoniętej wiedzy, że w zasadzie to już płynie po prostu przez życie, ale no, do tego momentu, wiesz, no, chłonie wiedzę, a tutaj one no, niczego się nie uczą, nie próbują w ogóle nijak wyjść z tej swojej narzuconej im 200 lat temu roli prostytutki i uciekinierki. I to jest dla mnie tak po prostu strasznie poprowadzone. To jest, ten wątek jest tak fatalny, że to się po prostu naprawdę w głowie mi nie mieści, że ktoś mógł wpaść na taki idiotyczny pomysł.
Ale jednak wpadł i teraz może wróćmy znowu do teraźniejszości na chwilę, bo teraźniejszość skupia się na historii Eleanor, czyli siostry Klary, tej młodszej wampirzycy. I tak jak Klara poświęca się prostytucji, tak Eleanor chodzi sobie po mieście, spaceruje, spisuje swoją historię raz za razem, całą historię, zrobiła z tego opowiadanie i zapisuje sobie w swoim pamiętniczku czy w jakimś tam zeszycie, potem wyrywa kartki z tego pamiętniczka i rozrzuca po okolicy.
My story can never be told.
Potem pisze ją od nowa.
I write it over and over, wherever we find shelter. I write of what I cannot speak. The truth. I write all I know of it. And then I throw the pages to the wind.
I na przykład wrzuca te kartki do morza. Potem pisze jeszcze raz.
Maybe the birds can read it.
I znowu wrzuca je na mieście. Potem nie chce jej się pisać, to siada sobie na ławce obok prostytutki i opowiada jej tę historię na ucho. A gdy w końcu spotyka chłopaka, który się w niej zakochuje i który jak gdyby chce ją poznać i tak dalej, to jemu ani słowa nie piśnie, co też jest po prostu przegenialne. Opowiada o tym randomowym osobom, rozrzuca swoją historię po całym mieście na kartkach, a gdy przychodzi do niej ktoś, kto chce ją wysłuchać, to ona... Jestem inna, odejdź. No Boże.
Tak, ale to wiesz, to znowu jest kwestia właśnie tego operowania kliszami, nie? I tej takiej nieumiejętności poprowadzenia tej historii. Zresztą ty wspomniałeś przed chwilą, że to są siostry. Ja mówiłem matka i córka. I w zasadzie jak ty powiedziałeś, że to są siostry, to ja zgłupiałem. Czy one tam są siostrami, czy to jest właśnie taki układ matka i córka, bo ten wątek też jest prowadzony jakoś tak dziwnie, że tam się idzie w tym wszystkim zgubić, bo to też jest w sumie istotne, że ten wątek jakoś jest tam w trakcie filmu rozgrywany właśnie, kim one dla siebie w zasadzie są. I tutaj to też stanowi jeden z jakichś tam pewnie istotniejszych elementów tej układanki. No ale tak jak wszystko w tym filmie poprowadzone jest to źle, niezgrabnie i w sposób jakiś taki nieudany.
I to się ciągnie po prostu tam bez końca. Ważny motyw polega na tym, że ta nasza młodsza bohaterka wyjawia swoją historię światu. Wiem, że powiedziałem, że ona opowiadała o tym na lewo i prawo i rozrzucała kartki z tą swoją historią, gdzie się dało. Ale historia zostaje ujawniona światu w filmie dopiero przez to, że postanawia jednak dać jeden egzemplarz tego opowiadania temu swojemu no, młodemu przyjacielowi, tak, który się w niej zakochał, a ten postanawia przekazać to nauczycielowi w szkole. Nauczyciel w szkole prowadzi zajęcia z kreatywnego opisywania własnej tożsamości czy czegoś takiego, przynajmniej taki temat widniał na tablicy, gdy prowadził zajęcia, i mamy taką scenę, w której zadaje jakieś pytania o wspomnienia bodajże dzieciom i nasza wampirzyca mówi, że czasem jej się jak gdyby miała wizję taką, że widzi twarz matki za oknem, chociaż matka nie żyła, bo mówiono jej, że matka nie żyje, a to była ta wampirzyca, która po prostu tam doglądała jej. I nasz nauczyciel mówi wtedy coś na zasadzie, o, good story. Wyśmiewa ją, a potem gdy dostaje opowiadanie, biegnie z nim do pedagoga, czy dyrektorki, czy kogoś tam innego. W ogóle wszczyna jakąś wielką akcję alarmową. Kurczę, ona chyba jest wampirem, musimy z nią porozmawiać. Potem wpada pod adres pozostawiony przez uczennicę w szkole. Okazuje się, że to jest hotel tej matki Noela i że ten nauczyciel zna Noela. W ogóle nie dziwi go to, że hotel został zamieniony na burdel. Nie przejmuje się tym, po prostu pyta o uczennicę, wiesz, może jest Eleanor w domu? Ten mu mówi, że nie ma, więc nauczyciel wyjmuje z zapazuchy list, bo oczywiście każdy na spotkanie z uczennicą przynosi w razie czego kopię tego, o co chciał zapytać, co chciał przekazać w formie listu i prosi o przekazanie go dziewczynce.
Okej, okay, what the f***?
I to jest kolejna scena, w której ja po prostu robię tak zwanego facepalma, trzymam się za głowę i zaczynam, nie wiem, śmiać się, trząść się, nie wiem w ogóle co zrobić. I to była chyba już tak najbardziej masakryczna scena w całym filmie dla mnie.
Najgorsze w tym wszystkim jest to, że my tak tu byśmy mogli pewnie jeszcze długo obśmiewać poszczególne elementy, pastwić się nad kliszami, ale to wszystko można by było wybaczyć, gdyby to było jeszcze jakoś tak w miarę, wiesz, sprawnie poprowadzone, tak żeby cię to wszystko jakoś tam wciągało. Ale najgorsze jest to, że tutaj teoretycznie tych zaskoczeń jest dużo, bo przecież wiesz, ta akcja, no tak jak mówimy, tu się ciągle teoretycznie coś dzieje. Mamy te przeskoki czasowe, mamy romanse, trójkąty, zmiany jakby położenia bohaterów, no akcja jakoś tam teoretycznie się cały czas rozwija. Ale przy tym wszystkim to jest po prostu jakoś tak niemiłosiernie nudne, tak rozwleczone, nakręcone w jakiejś takiej, wiesz, ala artystycznej manierze takiego. Ja miałem wrażenie, że to jest nieraz aż sztucznie spowolnione wszystko. I no nie wiem, ogląda się ten film nadzwyczaj ciężko i mówię, i nie do końca nawet ja widzę główną jakąś myśl, która właśnie twórcom tutaj przyświecała, no bo mówię, ja mam wrażenie, że oni po prostu w którymś momencie, czy ona, bo to jest autorka tutaj scenariusza, ona miała jakiś pomysł wyjściowy i stwierdziła, a na tej bazie dorobię sobie historię. No tylko ten pomysł wyjściowy, który mógłby być interesujący, on się tutaj po prostu nie sprawdza i rozdęty do rozmiarów dwugodzinnego filmu i takiej pełnej opowieści, no po prostu srodze zawodzi. Challenge forfeited. Zresztą już pomijam fakt, że jak widziałem wiele różnych filmów o wampirach, to nie wiem, czy mi przyznasz rację, czy nie, ale ten konkretny sposób zamiany w wampira jest chyba najbardziej od czapy, jaki w ogóle widziałem kiedykolwiek, no bo jakie jest uzasadnienie tutaj, że zyskuje się tą nieśmiertelność poza jakąś, nie wiem, mityczną magią, to nie mam bladego pojęcia.
Znaczy, ja w ogóle początkowo myślałem, że tam w tej kapliczce na wyspie siedzi jakiś taki pradawny wampir, taki przodek wszystkich innych wampirów i że on tam zamienia ich po kolei w swoje dzieci, tak?
To wiesz, ja nie wiem, czy to nie pada z ekranu, bo ja też tak myślałem.
I właśnie po seansie tak podchodzę do mojego kumpla, który był ze mną na tym maratonie i tak pytam się go, ej, słuchaj, ale to czy oni chcą mi powiedzieć, że tam na tej wyspie po prostu tysiącleci są, jakiś wampir siedzi w tej kaplicy i po prostu czeka na kolejne osoby, które przychodzą, albo nie wiem, wyczuwa jakoś, o, ktoś przypłynął, to ja się schowam w kaplicy i obczaję, może akurat ktoś wejdzie. Ale mój kolega powiedział, że oni się chyba sami przemieniają właśnie pod wpływem działania tego miejsca samego i tak dalej, ale tak jakby nie patrzeć, każde z tych rozwiązań jest bez sensu tutaj. I tak samo to, że ktoś sobie kiedyś powiedział, że no na razie te wampiry, które znamy, to sami faceci, więc załóżmy bractwo wampirów i niech kobiety się nie zamieniają. Jakaś się zamieniła, kurczę, trzeba się jej pozbyć. Jaki to ma sens? I czy to bractwo na przykład nie chciałoby mieć kobiet wampirów?
Nie, to ten wątek jest, mówię, to jest po prostu dla mnie absolutnie niepojęte, jak ktoś mógł zrobić z tego główną oś fabularną, tak na dobrą sprawę, tego filmu, no bo ten wątek po prostu jest nie do obronienia. Ja poza ewentualnie czymś, co mi przyszło do głowy na samym początku, czyli faktem, że no wiesz, to było teoretycznie 200 lat, nie? Czyli jeszcze prawa kobiet, one nie były tak dobrze rozwinięte, jak mamy w tej chwili, więc no nie wiem, chyba że to chodziło o to, żeby podkreślić po prostu, że kobieta te 200 lat temu to nic nie mogła, najkrócej rzecz ujmując, ergo nie mogła też zostać wampirem. We are a brotherhood. There are no women amongst us. No ale tak na dobrą sprawę, no to jest bez sensu, no tak jak mówisz, no chyba takie bractwo, jeżeli by wiedziało, czy stworzyło jakieś takie spójne w miarę struktury, no to chyba by chciało mieć kobiety wampirzyce w swoim gronie, a nie tylko, że tak powiem, wśród takich arystokratycznych kolegów, tym bardziej, że ja właśnie na początku jeszcze nie wiem dlaczego tak zrozumiałem, że to bractwo jakby ma być takie, wiesz, takie bardziej z wyższych sfer, ale później z kolei odniosłem wrażenie, że właśnie nie, że jedynym wyznacznikiem jest to, że jak jesteś facetem, to możesz zostać wampirem, jak nie, to nie, no więc po prostu to jest wszystko kompletnie jakoś odrealnione, no bo wiesz, bo gdyby, nie wiem, za tym stało właśnie, nie wiem, majętność, urodzenie, nie wiem, szlachetność danego osobnika, że może zostać dopuszczony do bractwa, No ale no sorry, no jeżeli nasz szanowny brutal porywający Klarę i którego podstawowym zajęciem w życiu to jest właśnie uwodzenie kobiet, pijaństwo i morderstwa, no zostaje przyjęty bez mrugnięcia okiem do bractwa i nasza niewinna, upodolona Klara jest ścigana przez stulecia, bo ośmieliła się jakby złamać reguły bractwa, no... Ja cię przepraszam, ale ja po prostu nie wierzę w ten świat przedstawiony.
Ja również nie i może już pomijając wszystkie beznadziejne sceny, które następują jeszcze w środku filmu, przejdźmy już do samego zakończenia, bo to śledztwo, tak jak mówiliśmy, jest praktycznie urwane. Jedynym nawiązaniem do tego śledztwa przez większość filmu to są ze dwie sceny, w których widzimy panów w niebieskich rękawiczkach, niczym w Firefly'u, którzy tam badają miejsca zbrodni, co też jest... idiotyczne, bo fajnie, że ktoś wpada sobie, dwa wampiry wpadają na miejsce zbrodni i tak po prostu sobie grzebią tam w tych rzeczach. W ogóle policja nie zabezpieczyła ich, nie zabrała zwłok ani nic, tylko wszystko zostawiła tak, jak leży na podłodze, a oni przez lata nie mogli znaleźć tych dziewczyn, a teraz są tuż za nimi na każdym miejscu, gdzie one się pojawiły i w ogóle nie rzucają się w oczy. No absurd, ale już nieważne. Dochodzimy do finału, do... Where exactly are you taking us? Because we've just gone right past the police station and the hospital. Finałowej walki, wielkiego starcia. Seriously, where are we going? Ella! 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 They'll destroy you, Ella! They'll destroy you!
Going to show you a piece of all.
I co powiesz?
No, trąciło mi to wszystko tanim sentymentalizmem. No i umówmy się, że niestety, ale tak jak ten początek był taki w miarę zaskakujący, no bo ja wiesz, ja przed seansem nie wiedziałem tak na sprawie zupełnie nic poza tym, że to jest film o wampirach. Więc naprawdę jakąś twórcom udawało się mnie zwodzić, no ale ten w momencie, kiedy już wiesz, tam są rozstawione te wszystkie pionki, można powiedzieć, na szachownicy, no to niestety to wszystko zmierza właśnie do boleśnie przewidywalnego finału, który dostajemy i który no nijak nie jest satysfakcjonujący w mojej ocenie.
I do tego on jest tak nakręcony, aby jak gdyby podkreślić taki finałowy twist. Ale dla mnie to nie jest żaden twist, bo właśnie nie wyobrażałem sobie, żeby to się zakończyło inaczej. Bo w finale jak gdyby jeden z dwóch złych zmienia stronę, tak? Nagle staje się dobry, ale przecież to było tak jasne od kilku poprzednich scen tak naprawdę, że no nie wiem, jak mogłoby być inaczej.
I to, wiesz, najgorsze jest tak, że to ja jeszcze tak po cichu liczyłem w którymś momencie, że może przynajmniej jeden z tych wątków się zakończy jakoś tam mniej przewidywalnie, ale tak na dobrą sprawę i wątek Klary, i wątek Eleonor kończą się tak samo słabo, nie? I
tak.
No nie wiem, nie, naprawdę, ja się potężnie zawiodłem na tym filmie i to zaskakujące, bo mówię, wydawało mi się, tak jak wspomniałeś, no Neil Jordan za kamerą, no raczej oczekiwałem, że przynajmniej nawet jeżeli nie będzie to jakaś bardzo porywająca historia, no to gdzieś tam to będzie wszystko fajnie rozegrane, fajnie poprowadzone, a tak na dobrą sprawę no nie wiem, co go podkusiło, żeby wyreżyserować ten konkretny scenariusz, bo to mówię, niestety finał jest tak samo słaby jak cała reszta.
Oj, jest. I właśnie tak cały czas mówiłeś o tym, że to jest na podstawie sztuki. Ja też o tym czytałem i to na podstawie sztuki właśnie pani odpowiedzialna za scenariusz. Pani napisała sztukę, a potem na jej podstawie scenariusz, Moira Buffini. Mówi, że może by się to na deskach teatru sprawdziło. Ja myślę, że jeżeli to była zupełnie inna sztuka, jedynie z jakimiś wątkami podobnymi do tych z filmu, to może i by się sprawdziło. Ale jeżeli to była podobna historia, bardzo podobna, to moim zdaniem nie, bo ta cała historia już u podstaw leży i nie ma żadnego sensu, to po pierwsze. Po drugie, historia sili się na nadmierny patetyzm i na właśnie powagę, podkreśla ten dramat. To jest smutna historia z założenia, a na ekranie w ogóle nie jest smutna. I przez to, jak zostały rozpisane sceny, właśnie ten cały dramatyzm ulatuje. I to naprawdę nie jest tak, że ja nie wiem, jestem jakiś zupełnie nieczuły, bez serca i tak dalej, ale po prostu tutaj mamy na przykład scenę, w której Rudven właśnie pobił Klarę i zapewne zgwałcił ją także. człowieka to powinno ruszyć, a chwilę później oni się leżą sobie po prostu na plecach, na łóżku, oni się jeszcze z czegoś zwierza. I tu mamy masę takich kontrastów. Tak, ta choroba chłopca jest skontrastowana z jakimiś absurdalnymi dialogami, tym wpadaniem na siebie, jakimś krwotokiem bez sensu i tak dalej. Ta mityczna wyspa, bezludna wyspa o skalistym brzegu jest tak mityczna, że każdy na nią wpada przypadkiem. Mamy tutaj takie cytaty, jak na przykład wszystko poza czasem jest zimne. Co ma sugerować, że właśnie nasza bohaterka nie jest zdolna do uczuć. Nie, nie, nie i jeszcze raz nie. A to, co mnie najbardziej zabolało, rozśmieszyło i wkurzyło, to nie wiem, czy pamiętasz, ale kojarzysz scenę, gdy ten właśnie nauczyciel z tą panią, nie wiem, to była pedagog, dyrektor, rozmawia o opowiadaniu, które napisała nasza bohaterka?
Tak.
To tam pada takie stwierdzenie, że ta historia jest doskonała, że to opowiadanie jest doskonałe, tak doskonałe, jakby napisało je dziecko Poego i Shelley.
The set list every year is this simple autobiography and then I get this amazing piece. It's as if Edgar Allan Poe and Mary Shelley had got together and had a very strange little child.
No i mnie to zabiło po prostu.
Ja uważam, czy to, co powiedziałem, że to by się chyba sprawdziło na deskach teatru, to mi się wydaje, że... to oczywiście mówię, mogę się mylić, ale odnoszę takie wrażenie, że po prostu tutaj to źle działa w filmie, dlatego że to jest nazbyt grubą kreską wszystko zrobione, bo ja powiem ci tak, że gdyby z tej historii wyrzucić parę takich skrajnych idiotyzmów, jak chociażby ten wątek prostytucji jako lekarstwa na dobrobyt przez wieki, jak to, że one są tam ścigane, tak na dobrą sprawę miejsca w ogóle nie zmieniają i tak dalej, i tak dalej. I gdyby się skupić na zupełnie takim kameralnym dramacie matki i córki, to wiesz, to by mogło zadziałać. Tak mi się wydaje. Tylko że to wtedy byłby zupełnie taki już kameralny dramat, no umówmy się, to też nie jest jakaś tam super produkcja, bo ten film miał, nie wiem, 10 milionów budżetu chyba niespełna, więc no to nie jest jakiś wysokobudżetowy hit, ale po prostu mam wrażenie, że gdyby jeszcze tutaj odarto go z tych wszystkich takich niepotrzebnych ozdobników i z tej dosłowności, no bo tutaj w moim odczuciu to jest trochę tak, że ten film próbuje być jakoś taki artystyczny i poetycki, wiesz, i te wszystkie ujęcia, które są bardzo fajne i takie malownicze i klimatyczne, kontrastują właśnie z takimi patetycznymi dialogami, deklamowanymi w zasadzie, a nie wygłaszanymi, czy nie dialogami, które, wiesz, wynikają i nie czujesz tego, że te postacie rozmawiają. One po prostu deklamują jakieś strofy, które ktoś im włożył w usta.
Dokładnie tak.
I po prostu to jest dla mnie wszystko bardzo mocno takie przerysowane i przesterowane. Gdyby po prostu, mówię, trochę urealnić tą historię, no na ile oczywiście można urealnić historię o wampirach, ale wiesz, ale gdyby trochę sprowadzić to wszystko na ziemię, zrezygnować właśnie z części wątków, pewne rzeczy lepiej poprowadzić, to mi się wydaje...
Zmienić wszystko po prostu.
Ja ci mówię, wiesz...
I wyjąć z tego jeden ciekawy element i się na nim skupić.
Nie no, ale dokładnie to coś takiego jest, bo wiesz, gdyby oni się skupili na tych wątkach w zasadzie takich najprostszych, czyli tych emocjonalnych, gdzie mielibyśmy skupienie z jednej strony na tych wszystkich romansach przez wieki, a z drugiej strony właśnie na tych takich wątkach o tym, jak one tam próbują sobie radzić jako wampiry przez wieki, to mógłby być niezły film. No przecież wiesz, no tak na dobrą sprawę, chociażby taki wywiad z wampirem, no poniekąd przecież też to są podstawowe tematy i podstawowe kwestie, które w tym filmie padają, no jak właśnie jak tożsamość wampira, jak jakaś taka moralność wampira i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, i tam się to udało, mimo że ten film przecież był jeszcze bardziej taki przeestetyzowany przez te, wiesz, wszystkie kostiumy i całą tą otoczkę. A tutaj mówię, mimo wszystko... Mam wrażenie, że się twórcy po prostu najzwyczajniej w świecie potknęli o taki wybrany ton, bo to jest nazbyt poważne, nazbyt jakoś tak wysublimowane sztucznie, silące się na artyzm i to zdanie, które ty pokazujesz, czy o którym wspomniałeś tutaj przy okazji tego opowiadania, no to tylko uzmysławia, w co chyba twórcy celowali, a co się po prostu im najzwyczajniej w świecie nie udało.
I chyba tym właśnie akcentem będziemy kończyć.
Oj, chyba i tak za dużo chyba już powiedzieliśmy o tak słabym filmie.
Oj, tak strasznie się rozgadaliśmy. Nie, po prostu ja jestem na nie. Jako film grozy, nie. Jako film o wampirach, nie. Jako film feministyczny, nie. Jako seksistowska parodia filmu o wampirach, komedia, miszmasz, chaotyczny miszmasz z bardzo mocno zarysowanym wątkiem echolokacji, przypadkowego wpadania na siebie i przypadkowego namierzania mistycznych, bezludnych wysp o skalistym brzegu, to tak, to się sprawdza. I ja już nie mam nic do dodania.
Ja również. Tak w sumie powiedziałem parę minut temu, że jak ktoś chce, to może, ale tak jak po tej naszej rozmowie, to stwierdzam, że chyba zdecydowanie lepiej sobie odpuścić ten film i sięgnąć po coś z klasyki, bo po prostu chyba nie warto na niego tracić czasu.
Dokładnie tak. No dobra, Jerry, to bardzo serdecznie Ci dziękuję za rozmowę.
Również dzięki za zaproszenie. Mam nadzieję, że tutaj nie zanudziliśmy słuchaczy i w przyszłości jeszcze się spotkamy.
Ja również mam taką nadzieję. To do zobaczenia następnym razem. A Wy, słuchacze, cóż, no to już wszystko w czwartym nawiedzonym podcaście. Życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia, bez odbioru. Cześć!
A już za tydzień w kolejnym nawiedzonym podcaście.
Było całkowicie cicho, nie licząc szumu wiatru, który wciąż się wzmagał. Wreszcie zrozumiała. Za każdym razem, gdy Czarny zbliżał się do Bliżowa, dźwiękom wydawanym przez jego wózek towarzyszyło zawzięte ujadanie. Być może skrzypienie kół tak rozwścieczało miejscowe kundle, a może w nieznajomym człowieku wyczuwały one jakieś zagrożenie? W każdym razie, przybycie Bobowicza do tej pory zawsze było przez nie sygnalizowane. Zanim jeszcze mieszkańcy zauważyli go na opadającej ku wsi drodze. Tym razem nie zaszczekał ani jeden pies.
Okej, ustalamy coś jeszcze, czy po prostu lecimy na spontanie?
Nie, myślę, że lecimy na spotkanie. Na spotkanie. Na spontanie będzie okej. Mam nadzieję, że tam jakoś, wiesz, będziesz kierował tą radosną rozmową.
Dobra. Tylko który to będzie, Boże, już na początek. 22. Znacie go na pewno z bloga Jerry's Tales, a także z podcastów Alchemia Grozy... Boże. Alchemia Gier.
Poczekaj, kurde, ja pomyliłem chyba nazwy, nazwy tych... Na ten.
Tak, tak. I właśnie ich jest tutaj ekstremalnie dużo i każda z tych klisz jest ekstremalna, że się tak bardzo mądrze, właśnie bardzo tragicznie wyrażę, nie, Jezu, jak...
Ty wspomniałeś teraz, że to jest... Poczekaj sekundkę, bo muszę tu wyeksmitować młodą. Buziak, i leć z mamą.
Nie, ja chcę to.
To później sobie weźmiesz książeczkę. Nie. To masz książeczkę i uciekaj. Sobie poczekaj, bo mi zabrała podstawkę w postaci książki. Dobra, podstawkę do mikrofonu, także jeszcze sekundkę.
I po prostu tak ją wykpiwa. Wyśmiewa ją?
Wyśmiewam.
No dobra, Jerry, to bardzo serdecznie Ci dziękuję za rozmowę.
Również dzięki za zaproszenie. Mam nadzieję, że tutaj nie zanudziliśmy słuchaczy i w przyszłości jeszcze się spotkamy.
Ja również mam taką nadzieję. To do zobaczenia następnym razem. A Wy, słuchacze, cóż, no to już wszystko w czwartym nawiedzonym podcaście. Życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia, bez odbioru. Cześć.
Cześć. Akurat jestem młoda na koniec. No już możesz przyjść, chodź. Już nie nagrywam.